No cóż, kochani, wygląda na to, że jakimś takim dziwnym trafem, a może jednak ważnym trafem, przeszliśmy do takiej księgi, która się nazywa Księgą Sędziów. Ona jest zapisana w Starym Testamencie w Bożym Słowie. Tydzień temu mieliśmy okazję poruszyć historię Samsona i prawdopodobnie wyciągnąć dla nas cenne lekcje z tej historii. Więcej dowiedzieliśmy się o Bogu, jaki jest, jak chce, abyśmy na Niego patrzyli. Dzisiaj przyjrzymy się historii innego z bohaterów tej księgi. Bohaterów to może trochę na wyrost, ale jednak mimo wszystko. Ale zanim. Pan Hubert ma 46 lat. Choroby, jakich doświadczył w swoim życiu, sprawiają, że jest totalnie i zupełnie zależny od innych. Jego umysł nie mógł rozwinąć się też w takim stopniu, jak mógłby się normalnie rozwinąć u 46-latka, który tych problemów i wyzwań nie ma. Pan Hubert potrzebuje pomocy przy wszystkim. W sensie trzeba go przewrócić, ubrać, umyć. On sam tego nie może zrobić. Jedyne, co może zrobić, to jedną ze swoich rąk, całkiem nawet w miarę silną, jest w stanie sam się napić, jest w stanie się troszeczkę przytrzymać, jest w stanie pomóc, kiedy go przewracasz, żeby mówiąc wprost, wymienić mu pieluchę. Pan Hubert tak naprawdę całe swoje życie spędza na łóżku albo w fotelu, a jeżeli ktoś wpadnie na pomysł, żeby spędzić z nim trochę czasu, to może wyjść też na zewnątrz i pójść na spacer, ale to nie jest proste. Musi się znaleźć ktoś, kto będzie mógł mu w tym pomóc. Jego także schorowana mama, która ma już ponad 70 lat, sama jest na wózku i tej samej pomocy potrzebuje. Z kolei, gdybyście zobaczyli panią Anię, o której zresztą tutaj wspominałem, ona też jest przykuta do łóżka, ale to dlatego, że ma już ponad 90 lat. Jej umysł wciąż jest trzeźwy, można z nią rozmawiać i to nawet w różnych językach. Bardzo lubi kibicować, ogląda piłkę nożną i wie wszystko, co się dzieje na świecie. Ale jest totalnie i zupełnie sfrustrowana faktem, że nie może się ruszyć. Że organizm coraz bardziej odmawia jej posłuszeństwa. Że nie jest w stanie zrobić tego, co chciałaby zrobić. Jest jej wstyd, jest zła, jest zmęczona tym, że jest tak bardzo zależna od innych osób. W zasadzie ilekroć do niej przyjdziesz, od razu ci powie, że bardzo źle się czuje, a jeżeli porozmawiasz z nią troszeczkę dłużej, z pewnością powie ci, że chciałaby, żeby jej życie już się skończyło. No bo czym ono jest w takim stanie? Czy mamy takie poczucie czasem swego rodzaju niesprawiedliwości? Swego rodzaju niesprawiedliwości, jakiegoś bałaganu na tym świecie, który sprawia, że jesteśmy ograniczeni. Zobaczcie, kiedy myślimy o jakichś takich dojrzałych latach naszego życia, powiedzmy sobie wprost, kiedy myślimy o starości, tak często jej się boimy, tak często na nią nie czekamy, tak często się martwimy i zastanawiamy, jak ona będzie wyglądać. No oczywiście poza tymi momentami, kiedy jesteśmy totalnie zaganiani i myślimy sobie, kurczę, gdybym już był na emeryturze. Ale to są tylko chwile. Natomiast kiedy się zastanowimy dobrze, to mamy taki pomysł gdzieś w głowie, że no nie wiemy i nawet chyba nie za bardzo byśmy chcieli. Człowiek chciałby zatrzymać tą młodość i wielu starało się i wciąż stara się to zrobić w szczególny i być może jakiś cudowny sposób, tak, żebyśmy nie musieli się zestarzyć. Dlaczego? Dlatego, że kiedy będziemy już w tym bardzo, bardzo dojrzałym wieku, mamy świadomość, że będziemy ograniczeni, że będziemy zależni, że ktoś będzie nam musiał pomóc, że nie będziemy mogli zrobić tego, co teraz możemy. Tego, co daje nam siły dzisiaj i tak dalej, to wszystko będzie ograniczone. Ciężej nam będzie chodzić, ciężej nam będzie wręcz myśleć. Tak naprawdę nie wiemy nawet, gdzie to się skończy. A w świecie, słuchajcie, którym dzisiaj obowiązuje kult sprawczości, to znaczy, gdzie wszędzie od ludzi, którzy są mądrzy i którzy chcą pomóc i pokazać ci sens życia, oni ci pokażą, możesz wszystko. Jedyne ograniczenia są w twojej głowie, w twoim sposobie myślenia. Możesz absolutnie wszystko. Moc jest w tobie i niech moc będzie z tobą. Zobacz, ja zdobyłem bogactwo, ty też możesz. Zobacz, ja wyprowadziłem swoje zdrowie z takiego koszmaru i dzisiaj jestem tak zdrowy i tak wszystko okej z moim organizmem. Ty możesz tak samo. Zobacz, ja naprawiłem swoje relacje, ty możesz tak samo, pokażę ci. Jest 7 kroków, 10 kroków, 20 kroków, przeczytaj moją książkę, obejrzyj ten film, zrób to i to. Na pewno siła drzemie w tobie, poradzisz sobie. Jesteś stworzony do tego, żeby osiągnąć ten cel i sukces. Ty też masz szansę, każdy z nas jest do tego stworzony. I w tym żyjąc, kulcie sprawczości, szczególnie nasiąkając tym wszystkim cały czas, będąc przekonani, że jeszcze przecież świat stoi przed nami otworem, wszelkie ograniczenie, wszelka niepełnosprawność, wszelka niedołężność, wszelka niemobilność, wszelka niemożność, wszystko, co nas ogranicza, czujemy, że jest nie w porządku. I wiecie co? Dzisiaj chciałem zadać takie pytanie. Wydaje się obrazoburcze, ale brzmi, dlaczego Bóg nas ogranicza? Jak Bóg nas ogranicza? Nie. Nie no, Bóg chce samych najlepszych rzeczy dla nas. Bóg nas kocha, Bóg jest pełen pokoju, Bóg daje nam nadzieję, Bóg jest wszechmocny, Bóg przecież czuwa nad nami. Bóg chce dla nas świetlanej przyszłości. Jakże miałby albo chciałby nas ograniczać? Tymczasem zadaję ponownie to pytanie, dlaczego Bóg nas ogranicza? Oczywiście takie pytanie jest wodą na młyn dla wszystkich przeciwników chrześcijaństwa i każdego, kto twierdzi, że rzeczywiście chrześcijański Bóg, czy każdy jakikolwiek inny Bóg, wszystkich wyznawców nowego ateizmu czy starego ateizmu, jakichkolwiek innych nurtów światopoglądowych, które twierdzą, że wszystko, co związane jest z religią albo wierzeniem albo pobożnością, niezależnie od tego nawet, jaki to jest Bóg, zawsze by chcieli pokazać, że to jest demiurg, który ciebie ogranicza. Że to ludzie wymyślili sobie właśnie religię, pobożność i Boga tylko po to, żeby ograniczyć innych ludzi. Biorąc nawet przykłady z Bożego Słowa, pewnie znaleźliby ich tam mnóstwo. Mówię, to jest woda na młyn dla ludzi, którzy są przeciwni chrześcijaństwu. I zaraz ci pokażą. Przecież ludzie budowali wieżę Babel. To historia z Biblii. I wszyscy mieli jeden język i świetnie im szło. Budowali jeden z najlepszych wieżowców na tamten czas. Kto wie, może my byliśmy dzisiaj zachwyceni, biorąc pod uwagę techniki, jakie wtedy były dostępne, a oni zbudowali taką wielką wieżę, tak pięknie im szło i co, przychodzi Pan Bóg i mówi, nie, 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 tak nie może być. Zagalopowaliście się, muszę was ograniczyć. Tak samo było z Noem, kiedy w jego czasach, słuchajcie, córki ludzkie łączyły się z potomkami aniołów, w sensie z aniołami, z Bożymi synami. Jakkolwiek, trudno sobie to wyobrazić, moglibyśmy uważać, że to jest jakiś mityczny opis w Biblii, czy też nie. Tak czy siak, Pan Bóg przychodzi i mówi, że tak dalej być nie może, bo ci, którzy się rodzą z tych związków, jakby mają lepiej, mogą więcej, są silniejsi. I znowu ogranicza. A Hiob? Cała jego historia? Przecież był posłuszny Bogu, wszystko dobrze szło i co? I tyle ograniczeń? Wszystko zabrane. Nic, stracił wszystko, więcej, jeszcze zachorował, nie mogąc się niemalże ruszać, nie mogąc nic, nie mogąc funkcjonować. Hiob też chciał, żeby Pan Bóg skończył z jego życiem. I na koniec apostoł Paweł, który wielokrotnie pyta Boga, czy mógłby usunąć ten cierń z jego życia, bo przecież to go ogranicza. A Bóg w końcu mówi do niego, słuchaj, dość, że masz łaskę moją. I ciernia nie zabrał. Gdybyśmy zerknęli do Księgi Sędziów, do 6 rozdziału, w pierwszych słowach przeczytalibyśmy takie wersety. Izraelici nadal czynili to, co nie podoba się Panu, dlatego Pan na 7 lat wydał ich w ręce Madianitów. A ręka Madianitów zaciążyła nad Izraelitami. I po raz kolejny Bóg, masz wrażenie, że ogranicza. Ale słuchajcie, poczytajmy dalej. Bo oto właśnie pojawia się nasz bohater, Gedeon. Prawdopodobnie mogłeś słyszeć tą historię, jeżeli nie, to posłuchaj, bo postać nietuzinkowa. Mamy właśnie taką historię, kiedy Izrael jest uciskany przez takie plemię nomadów, takich ludzi, którzy się przemieszczali, mieszkali w namiotach, ale dosyć silni byli, gnębili w tym czasie Izraela. Efekt nieporządku w Izraelu i bałaganu, który sprawił, że odsunęli się od Boga, spowodował, że znowu są pod ciemiężeni przez kogoś. Tamci ich najeżdżają permanentnie i to nawet bardzo perfidnie ich najeżdżają, bo najeżdżają ich zawsze wtedy, kiedy Izraelici chcieliby zebrać swoje plony. Bardzo sprytne, strategiczne działanie. Wtedy, kiedy Izraelici chcieliby zebrać swoje plony, to oni wtedy najeżdżają, niszczą wszystko, co mogą zabrać, to zabierają, resztę niszczą za sobą tak, żeby zbiory nie mogły się przysłużyć Izraelowi, żeby Izrael nie mógł się odbudować. I jest napisane, że Izrael bardzo wtedy mocno zubożał. Co się stało? Wszyscy Izraelici się pochowali do różnych jaskiń, do jakichś komór, gdzieś pouciekali. Wszystko, co mogli, robili, nie wiem, po ciemku, w nocy, tak, żeby jakoś przed Madianitami się schować, jakoś zachować chociaż troszkę z tych plonów, w jakiś sposób przeżyć. I właśnie na tą scenę wkracza Pan Bóg i Gedeon. Od 11 wersetu czytam w 6 rozdziale Księgi Sędziów. Wtedy to przybył anioł Pana i usiadł w Ofra przed Terebintem, należącym do Joasza z rodu Abiezera. No, w skrócie po prostu Pan Bóg przybył do takiego miejsca i usiadł pod drzewem na działce właśnie tego gościa. Jego syn Gedeon młócił właśnie w tłoczni zboże, aby je ukryć przed Madianitami. Wówczas ukazał mu się anioł Pana i rzekł do niego: Pan z tobą, dzielny wojowniku. Odpowiedział mu Gedeon: wybacz, mój panie, ale jeśli rzeczywiście Pan jest z nami, to dlaczego spotyka nas to wszystko? Gdzie są te wszystkie jego nadzwyczajne dzieła, o których opowiadali nam nasi przodkowie, mówiąc, czyż Pan nie wyprowadził nas z Egiptu? Przypomina mi to trochę moment, kiedy ktoś mówi do mnie dzień dobry. Ja mówię, no wiesz, słońce jeszcze nie zaszło. A teraz Pan nas opuścił i wydał w ręce Madianitów. Wtedy Pan zwrócił się do niego. No to idź z tą siłą, którą masz w sobie i wybaw Izraela z rąk Madianitów. Oto ja ciebie posyłam. A Gedeon mu odpowiedział, nie. Wybacz. Panie, jakże ja mam ratować Izraela? Mój ród jest najmniejszy w plemieniu Manassesa, a ja najmniej znaczę w domu mojego ojca. A Pan go zapewnił, ponieważ ja będę z tobą, podbijesz Madianitów, jak gdyby to był jeden człowiek. A Gedeon odrzekł na to, jeżeli jesteś dla mnie łaskawy, uczyń jakiś znak, że to ty sam ze mną rozmawiasz. Proszę cię, nie odchodź stąd, aż wrócę do ciebie. Przyniosę moją ofiarę, złożę ją przed tobą. Odpowiedział, pozostanę, aż wrócisz. Gedeon poszedł, wziął ze sada koźle i z efy mąki upiekł przaśne chleby. Mięso umieścił w koszu, a wywar wlał do garnka. Potem przyniósł wszystko pod terebint i ofiarował aniołowi. Ale anioł Boży powiedział do niego, weź mięso i przaśne chleby i połóż je na tej skale, a wywar rozlej. I zrobił tak. Wtedy anioł Pana wyciągnął laskę, którą trzymał w ręce i jej końcem dotknął mięsa i przaśnych chlebów i wydobył się ogień ze skały, strawił mięso oraz przaśne chleby. Potem anioł Pana zniknął mu z oczu. Gedeon zrozumiał, że był to anioł Pana. Dlatego zawołał, biada mi, Panie mój Boże, widziałem przecież anioła Pana twarzą w twarz. Ale Pan go uspokoił. Pokój tobie, nie lękaj się, nie umrzesz. Gedeon zbudował tam ołtarz ku czci Pana i nazwał go Pan jest pokojem. Istnieje ten ołtarz w Ofra Abiezera do dziś. Bóg spotyka Gedeona w miejscu totalnego upokorzenia. Bo oto człowiek, który ma jakąś majętność i rzeczywiście ma jakieś plany, muci je w tłoczni. Jest ukryty gdzieś w jakiejś jaskini i muci zboże w tłoczni. Dlaczego? Dlatego, że ukrywa się przed Madianitami. Chciałby, żeby nie mieli pojęcia, co on tam robi, żeby przypadkiem żaden z nich nie dojrzał i mu tego nie zabrał. Młócąc normalnie, młóciłby to na takim specjalnej młuckarni. Ona była wtedy bardzo prosta, tam się jakoś ścierało to zboże po prostu na płaskiej ziemi albo na jakimś klepisku. Były na to różne sposoby, ale nie w tłoczni. Tłocznia była przeznaczona na wino. To był dół w ziemi. Więc, cóż, Gedeon nie tylko schował się w jaskini, ale swoje zboże młócił w tłoczni, także prawdopodobnie tylko czubek głowy mu trochę wystawał, żeby nikt przypadkiem go nie widział. W cudzysłowie, czy też naprawdę troszeczkę tak to wyglądało, ukrywał się jak mógł i jestem przekonany, że te wskazówki właśnie są nam po to dane. Od 7 lat Izraelici są ciemiężeni przez Madianitów. I widzicie, i cała ta złość i frustracja od razu wychodzi z Gedeona. Wręcz cynizm. Kiedy ktoś przychodzi i mówi do niego tak naprawdę, dzień dobry. A on mówi, jaki dobry? Gdzie jest nasz Bóg? Zobacz, jaka sytuacja. Co ty mi tu, że dobry? Ja tu muszę mucić w tłoczni, a ty, o, dzień dobry, o, przyżycę, dzień dobry. To nie takie proste. Widzisz, jak w ogóle wygląda nasze życie? Ja ci dziękuję, ja sobie tego tak nie wyobrażałem. Gedeon ma mnóstwo w sobie zwątpienia, bo oto siedzi przed nim anioł Pana, z którym on coraz bardziej sobie zdaje sprawę, że to jest anioł Pana i że Bóg w jakiś sposób, w jakiejś formie, w jakiejś postaci, nie wiemy do końca jak, przyszedł do niego, a on z nim rozmawia i się kłóci, ale słuchaj, a wiesz, ja, a w ogóle, a jak, a kiedy, a czy rzeczywiście, no a wiesz, a tak w ogóle to ty mówisz, że to jesteś ty, a to może byś udowodnił, że ty to ty. Gedeon jest tak daleko od wiary Izraela, że nawet nie ma pojęcia, jak złożyć ofiarę. Tam była cała filozofia, cały rytuał składania ofiary. A wiecie, co on zrobił? Poszedł, oczywiście wziął jagnię, ale od razu je przyrządził. Usmażył elegancko, wiecie, na talerzyk położył, fryteczki dodał i przyniósł aniołowi i mówi, masz. Anioł spojrzał, no ty chyba, żeś w ogóle... Nie wiesz, jak się ofiarę składa, to ja ci powiem. Połóż to wszystko na kamieniu, musisz polać tam wywarem, tak zrobić i tak dalej. I wtedy dotknął, laską kamień i ofiara spłynęła. No, Gedeon nawet nie miał pojęcia, jak to się robi. Izrael był tak daleko od Pana Boga, zapomnieli w ogóle. Powiedział, że złożył ofiarę, tak naprawdę zaprosił go na obiad. W Gedeonie jest niewiara pomimo możliwości. Bo widzicie, to nie jest do końca tak, że on był jakiś biedny. Chwilę potem czytamy, że wysłał swoje sługi w pewnej konkretnej czynności, o tym będziemy czytać za chwilę. Tak naprawdę miał to koźle, które mógł złożyć. Okazuje się, że na jego posesji stała taka, powiedziałbym, taka specjalna właśnie kapliczka dla Baala, więc to też coś znaczyło. Gedeon miał możliwości, Gedeon nie był tak biedny, a jednocześnie był totalnie sfrustrowany, niegotowy, można by powiedzieć może tchórzliwy, niechętny. Ale żeby dobrze zrozumieć, co tam się działo, musimy zerknąć na resztę tej historii. Otóż Gedeon jeszcze tego samego w zasadzie dnia, za chwilę, w tym momencie, robi to, co jeszcze anioł mu każe i co mu podpowiada, co Bóg mu mówi. A mianowicie idzie i pierwsze, co robi, to niszczy posąg Baala, czyli tego bożka, którego Izrael wtedy czcił, a nie powinien. Ten bożek stał na działce jego ojca, na jego ziemi. Więc co właśnie robi Gedeon? Bierze tam 10 swoich sług, 10 ludzi spośród swoich sług, idzie i niszczy. Kiedy? W nocy. Gedeon jest tak odważny, że pod osłoną nocy idzie i ścina tego Baala i niszczy tą świątynkę. Wszyscy rano się budzą, widzą, afera jest, słuchajcie, robią śledztwo, dowiadują się, że to Gedeon, więc dzida do niego, do domu i stają przed jego gospodarstwem i mówią, wychodź, bo musisz zginąć, znieważyłeś nasze bóstwo. Na co Gedeon wychodzi i mówi, słuchajcie, Izraelici, Pan do mnie przemówił? Nie. Gedeon nie wychodzi do nich. Wychodzi do nich ojciec Gedeona. Przypuszczam nawet, że ojciec Gedeona został przez Gedeona być może wysłany. Tato, ty idź. Więc ojciec staje i sprytem swoim przekonuje wszystkich, no słuchajcie, no to co, Baal się sam nie obroni? A oni mówią, no rzeczywiście, chyba się może obroni. No. Dobra, no to idziemy. Udało się. Zaraz potem... Gedeon jednak mimo wszystko gromadzi ludzi, według tego, co Pan Bóg mu powiedział, wobec wojsk Madianitów, bo tam oni się zgromadzili jak zwykle i zaczynają, najwyraźniej było to znowu przed tymi żniwami, więc oni już się zbierają, stanęli sobie gdzieś tam w jednym miejscu i już jak zwykle chcą atakować Izraela, wszyscy już się chowają po jaskiniach, a Gedeon mówi, nie, nie, chodźcie, zbierzemy się, będziemy z nimi walczyć. No i jakimś cudem, albo właśnie ze względu na to, że jednak jakąś pozycję miał, zbiera wokół siebie ludzi, wyzbiera wokół siebie plemię Manassesa i ustawiają się naprzeciwko swojego wroga. Ale kiedy już ich zebrał, to wtedy Gedeon... No dobra, to jeszcze raz. Jeżeli to jesteś na pewno ty, to ja mam taki... To ja mam taki myk. Zrobimy tak. Ja położę takie runo, tam wiesz, z owcy i tak dalej i zostawię na noc, jak to nasiąknie, a wokół będzie suche, no to wiesz, to ty. Dobra, tak było. Ale następnego ranka Gedeon wstaje, no to rzeczywiście, a no to chyba to Pan Bóg. No dobra, ale żeby mieć stuprocentową pewność, to zróbmy jeszcze tak. To teraz będzie odwrotnie, dobrze? To teraz runo nie nasiąknie, będzie suchutkie, a wszystko wokół rosa będzie mokre, nie? To jest nawet bardziej niemożliwe, w związku z czym sprawdźmy, czy to rzeczywiście ty. No i co się dzieje? Rzeczywiście tak jest. No to Gedeon już nie ma wyjścia. Chociaż wciąż ciężko posądzać go o jakąś szczególną odwagę. Więc Gedeon bierze tych ludzi i mówi do nich, dobra, słuchajcie, no Pan Bóg jest z nami, chyba coraz bardziej się o tym przekonuje. Więc idziemy. Ma tam ze 32 tysiące ludu. Bardzo dużo mu się udało zebrać. Co prawda, tych Madianitów i Amalekitów, którzy się tam z nimi sprzymierzyli, w ogóle jest jakieś chyba 135 tysięcy, więc sami możecie sobie zważyć. No i Pan Bóg przychodzi do Gedeona i mu mówi, słuchaj, wiesz co, coś z liczbą ludzi jest nie tak. Nie podoba mi się ta liczba ludzi, a Gedeon, no widzisz, bo właśnie miałem dzwonić do ciebie w tej sprawie, wiesz, nas 32, 135, coś jest nie tak. Tak, 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 właśnie, coś jest nie tak, was jest za dużo. Ale, nie, ich jest za dużo. Ty wiesz, bo to matematyka, nie, to takie proste. Nie, was jest za dużo. Jak to nas jest za dużo? Was jest za dużo. No ale dlaczego nas jest za dużo? Dlatego was jest za dużo, że gdybyście wygrali, a ja zamierzam tak zrobić, że wygracie, no to wtedy by wyszło, że to po prostu waszą siłą to się wszystko wydarzyło, a tak nie może być. No to co mam zrobić? Powiedz wszystkim, którzy nie chcą walczyć i się boją, żeby poszli do domu. No jasne, świetnie. No rewelacyjny tekst, żeby powiedzieć żołnierzom przed samą bitwą. Kto się boi, ten idzie do domu. Rewelacja. Więc 22 tysiące, jak z bicza strzelił, poszło. 22 tysiące, 10 mu zostało. 10 tysięcy do 135, dobra, nie będziemy liczyć. Gedeon już trzęsie portkami. Panie Boże, okej? Okay? No właśnie coś nie bardzo. Nie, naprawdę. No nie bardzo, wiesz co? Zmieniamy. To idziecie nad ten potok, kto będzie pił w ten sposób wodę, kto będzie w ten sposób wodę, to weźmiesz tych, zostawisz tamtych. Tam egzegeci sobie myślą te sposoby picia wody, ale to chyba nie ma szczególnego wpływu. Tak czy siak zostaje mu 300 wojowników. 300 na 135 tysięcy. Pan Bóg powiedział mu, że tyle właśnie mu wystarczy. No i dobrze, żeby przyspieszyć trochę historię, Pan Bóg mówi, no to dobra, to wydam ich w twoje ręce, ale jeśli się boisz, to idź teraz po ciemku do obozu. I co robi Gedeon? Jeśli się boisz, to idź po ciemku do obozu. Oczywiście idzie. Oczywiście idzie. Pędzi tam ze swoim sługą, żeby znaleźć jakąś wskazówkę. No i co? Słyszy, jak jeden z Madianitów opowiada drugiemu swój sen i wygląda z tego snu, że po prostu właśnie Izrael ma pokonać Madianitów w szczególny sposób. Gedeon słysząc to odbiera to jako znak od Boga, wraca do swoich ludzi i mówi, słuchajcie, Pan Bóg wyda ich w nasze ręce, zwyciężymy, jak już będzie cała akcja, to róbcie to, co wam mówię. Biorąc bany, chowają pochodnie, idą tam w nocy, 300 ich jest, otaczają obóz, oczywiście cichaczem wszystko to robią, w związku z czym, kiedy już przychodzi moment, zaczynają dąć w trąby, nie mają nawet przy sobie żadnych mieczy, po prostu tłukąc bany, wyciągają pochodnie, tamten cały obóz jest po prostu w jakiejś totalnej rozsypce i panice, bo nagle usłyszeli hałas, byli przekonani, że Izraelitów jest tak mnóstwo, że po prostu zaraz ich pozabijają, w ogóle zabijają się między sobą. Izraelici ich pogonili i to ostro. Inne plemiona dołączają się do Gedeona i do tej walki. Odcinają tamtym dostęp do wody. Ci muszą uciekać po jakiejś pustyni. Oh, co za pogoń, słuchajcie. I tych 300 w ogóle jeszcze tam goni. To też ważny element. Gonią. No i trochę są spragnieni. Więc trafiają do Sukot, takiego miasta. I mówią im, słuchajcie, to izraelskie miasto. No i słuchajcie, bo my gonimy tam i chcemy ich pobić. Ale jeszcze ich nie pobiliście. No ale chcemy ich pobić. Dajcie się napić. Nie damy się napić. Aha, to jak wrócę, to wam cięgi spuszczę. Dobra. No i 8 kilometrów dalej jest inne miasto, Penuel. Tam też Izraelici mieszkają. Ta sytuacja się powtarza. Dobra, jak wrócę, to wam zburzę tą całą twierdzę. No i gdzieś tam pewnie się już napili, pogonili. Spuścili łomot tym Madianitom. Po drodze wracając, wykonali swoją groźbę. W zasadzie zniszczyli oba miasta. W jednym wybili wszystkich naczelników, a było ich 77. Izraelskie miasta, podkreślam. Izraelici są tak zachwyceni, że w ogóle super, Gedeonie, panuj nad nami. Gedeon mówi, nie, ja nie będę panował, ani nawet mój syn. Pan będzie nad wami panował. Ale wiecie co, zrzućmy się wszyscy swoje pierścionki i te łupy, co tam macie, to przetopimy na taki super fajny efod, który świadczył o tym, o kapłaństwie, o zwierzchnictwie kapłańskim w Izraelu. Ja sobie postawię to u siebie w domu. No i postawił się je w domu, więc wszyscy Izraelici i tak tam przychodzili i czcili to miejsce i tym podobne. Gedeon w zasadzie przez jego panowanie 40 lat w Izraelu był pokój. Kiedy umiera, zostawia po sobie 70 synów, bo miał wiele żon. Nie wiem, nie rozumiem, ale 70 synów zostawia, więc wiecie, później efekt jest taki, że jest podział dzielnicowy, tak jak kiedyś w Polsce i wracają do tego samego. W skrócie taka historia. Taka sytuacja, moi kochani. Czy nie macie wrażenia, że Bóg tak naprawdę ciągnie Gedeona za rękę? Że ilekroć on się pojawia, to musi przekonywać Gedeona, słuchaj, ja będę z tobą, ja jestem z tobą, ja to zrobię, to będzie moje dzieło. A Gedeon zawsze mówi, no jeszcze pokaż, a jeszcze pokaż, czy to ty, czy to nie ty, czy rzeczywiście tak będzie, czy nie będzie, wiesz, a zastanówmy się, bo może nas jest za mało, tych jest za dużo, a może ja się nie nadaję, a może kto inny się nadaje, a może nie będą chcieli mnie słuchać. Gedeon wciąż jest dosyć tchórzliwy. Wiecie, że kiedy złapał dwóch królów madianickich i kiedy trzeba było ich stracić, mówiąc wprost, daje miecz swojemu najmłodszemu synowi, znaczy nie, pierworodnemu, więc najstarszemu, daje swojemu synowi miecz i mówi, dobra, ty ich zabij, a on mówi, nie, jeszcze za młody jestem, nie potrafię, nie umiem. Nawet ci królowie się wyśmieją mu w twarz i mówią, ty, Gedeon, no wiesz, jaki król, taka siła, nie, no to pokaż. Wypycha swojego ojca, żeby to on go tłumaczył, robi wszystko po ciemku, za każdym razem się boi. Gedeon nie ma niesamowitej odwagi. A jednocześnie Pan Bóg w tym wszystkim z jednej strony wciąż pokazuje, będę z tobą, jestem z tobą, a potem nagle ogranicza. Potem nagle, kiedy tak udało się zebrać 32 tysiące ludzi, powinni ich chołubić, powinni im zapłacić, powinni powiedzieć, ale super, celebrujmy ten moment, zebraliśmy się, a Bóg mówi, nie, zostawisz sobie tam 300 w zasadzie i to ci musi wystarczyć. Po raz kolejny masz wrażenie, że Bóg ogranicza i zostaje pytanie, dlaczego? I widzimy tutaj takie dwa oblicza. Momenty, kiedy Pan Bóg rzeczywiście dotyka życia Gedeona i przychodzi ze swoim planem i ze swoimi decyzjami i ze swoją mocą i wtedy, kiedy Gedeon działa sam w oparciu o swoją. Otóż kiedy Pan Bóg przychodzi, istotnie jakby ogranicza. 7 lat Madianitów za to, że nie słuchają jego woli. 7 lat w zasadzie niewoli i niszczenia plonów. Jest cierpliwy, ilekroć Gedeon wciąż go pyta o to, a potwierdź mi jeszcze raz, że to ty, pokaż mi jeszcze raz, że to ty, ja chcę wiedzieć, że to ty. Więc jest cierpliwy i cały czas mu to tłumaczy. Cały czas mówi Gedeonowi, nie lękaj się, nie musisz się bać, słuchaj, ja będę z tobą, dasz sobie radę, ale jeżeli się boisz, dobrze, patrz, możesz tutaj pójść. Jeszcze jedno potwierdzenie. Kiedy Pan Bóg wchodzi do gry, wygrywa i dotrzymuje obietnicy, a kiedy Gedeon hasa po swojemu, Pan Bóg nawet nie szczególnie komentuje. A teraz spójrzmy na Gedeona. Kiedy Gedeon żyje bez Boga, żyje w lęku. W lęku, w przekonaniu o tym, że każdy w każdej chwili może mu zabrać to, co właśnie wymucił, że może za chwilę nie mieć jedzenia dla swojej rodziny. Gedeon wciąż jest tchórzliwy i raczej szuka wygody i spełnienia dla siebie, a nie ratunku dla Izraela. Ma pretensje o wszystko, o to, że Bóg ich nie wyzwolił i że ich wprowadził w to miejsce, gdzie jest, a tak naprawdę sami się wprowadzili. Ma mnóstwo wymówek, dlaczego to nie on. Wysługuje się ojcem, wysługuje się synem, ma ciągłe wątpliwości. Ale zobaczcie, że kiedy tylko zaczyna odnosić sukcesy ze względu na Boga, co się dzieje? Kiedy staje ze swoimi wojownikami, a było ich tylko 300, wrócił natchniony z tego wywiadu w tym obozie, wraca do wojowników, wiecie co, Pan Bóg oddał ten obóz w nasze ręce. I rzeczywiście, słuchajcie, Pan Bóg wygra, Pan Bóg nas poprowadzi. I jak powiem wam, co macie zrobić, to na końcu, jak już stłuczecie te dzbany, odkryjecie te pochodnie, zadmiecie wrogi, macie krzyknąć, za Boga i za Gedeona. Można to pominąć i można tego nie zauważyć. Przecież był taki wstydliwy, przecież to nie on. Przecież on nie może, on jest najmniejszy. Przecież on w tym plemieniu Manasesa, on tam nie ma nic do powiedzenia. No, Panie Boże, ja nie jestem w stanie. Ale kiedy przychodzi co do czego, sukces nagle ma wielu ojców. I wiecie co? Zaczyna walczyć, pogonił ich, fantastycznie wszystko się udało. I wiecie, gonią tacy zziajani i bardzo dobrze robią. Tak Pan Bóg mówił, że tak właśnie ma być, mają ich pokonać. Ale trafiają do tych izraelskich miast, które nie chcą im pomóc. Oczywiście możemy kwestionować dlaczego i możemy zapytać po co nie chcieli im pomóc, dlaczego się nie chcieli przyłączyć, ale jednak się po prostu nie przyłączyli. Co robi Gedeon? Mówi, jak wrócę, to wam spuszczę cięgi za to, że tak mnie potraktowaliście. Czy widzisz tutaj Boga w tej sytuacji? Czy widzisz tutaj Jego natchnienie? Czy widzisz, że to jest Jego polecenie? Czy staje przed Gedeonem anioł i mówi, słuchaj, musisz ich ukarać, bo was nie nakarmili, ani nie napoili. I Gedeon dotrzymuje swojej obietnicy tylko dlatego, że pomścił siebie i swoich ludzi. Kiedy przychodzi już ostateczne zwycięstwo i wszyscy mówią, ale super, tak, fantastycznie, bądź nam w ogóle tutaj dowódcą, przywódcą, zostań. Gedeon mówi, nie, słuchajcie, to nie dla mnie te zaszczyty. Ja nie będę nad wami rządził, mój syn też nawet nie będzie nad wami rządził. Nie będziemy tak robić. A wiecie, jak nazwał swojego syna? Abimelek. To oznacza, mój ojciec jest królem. A chwilę potem mówi zaraz, bierze wszystkie pierścienie od nich, zbiera i robi sobie efod. I mówi, ale wiecie co, to zbierzmy tylko te pierścienie, bo to wiecie, takie podziękowanie dla Pana Boga. A ten efod, czyli symbol kapłańskiego zwierzchnictwa, które w tym czasie było w zupełnie innym miejscu i nie potrzeba go było w jego domu, stawia w swoim domu. A Boże Słowo mówi, że cały Izrael czcił go, dopuszczając się w ten sposób nierządu, co było pułapką dla Gedeona i jego domu. Kończy w ten sposób, że ma 70 synów, którzy nie potrafią się dogadać. Nie przekazał dziedzictwa. Nie powiedział, jak to ma wyglądać. Przepraszam, ale śmiem przypuszczać, że skoro miał tyle żon, to chyba nie chodziło o to, że po prostu tak Pan Bóg mu dał, tylko że po prostu chyba chciał pokazać wszystkim wokół, widzicie, to ja, Gedeon, ten, co pokonał Madianitów, mnie na to stać. Te kobiety chcą być moimi żonami. Ostatecznie to prowadzi do pierwszej cywilnej wojny w Izraelu, bo chłopaki się nie dogadali i źle to się skończyło. No dobrze, więc ilekroć Pan Bóg wkracza do sytuacji, jest zwycięstwo, jest plan, jest zachęta, jest Boża moc. Ilekroć Gedeon działa wedle swojego przekonania i korzystając z sukcesów, które dał mu Bóg, za każdym razem wychodzi jego pycha, jego frustracja, jego tendencja do tego, żeby dbać o swoje, jego tchórzostwo. Więc jeszcze raz pytam, dlaczego Bóg nas ogranicza? Przecież nieraz mamy takie poczucie, że sytuacja, w której jesteśmy, tak mogłaby nie wyglądać. Sytuacja dotycząca naszego zdrowia mogłaby tak nie wyglądać. Sytuacja dotycząca naszych finansów mogłaby tak nie wyglądać. To mnie ogranicza. Przecież ja chciałbym inaczej, ja wiem, jak to mogę zrobić, ale jestem ograniczony. Miejsce, w którym się urodziłem, rodzina, w której się urodziłem, to mnie ogranicza. Miasto, w którym żyję, być może mnie ogranicza. Moje błędy mnie ograniczają, ludzie, którzy są wokół mnie ograniczają, szef mojej pracy mnie ogranicza. Boże, dlaczego mnie ograniczasz? Dlaczego to wszystko wokół się dzieje i nie mogłoby być tak idealnie? Kiedy przecież zanoszę do Ciebie modlitwę w pokorze, mógłbyś to wszystko zmienić. Po co i dlaczego mnie ograniczasz? Przecież Ty w żaden sposób nie powinieneś. Przecież chcesz dla nas najlepiej. Ale patrząc na Gedeona, wiecie co? Mam wrażenie, że jeżeli byśmy żyli jako nieograniczeni, to także zupełnie nieograniczony byłby grzech w naszym życiu i na tym świecie. Ilekroć Pan Bóg nie ogranicza Gedeona i daje mu wolną rękę, Gedeon wraca do swoich starych śmieci, do swojego tchórzostwa, lęku, frustracji, pychy i wszystkiego innego i w ten sposób zarządza tym, co Pan Bóg w swojej mocy, łaskawości i cierpliwości mu dał. Myślę, że gdybyśmy żyli w zupełnie nieograniczonym świecie dla nas, to nieograniczony byłby również grzech. Zobaczcie, Bóg w jakiś tak wyjątkowy sposób to zrobił, że kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, on im powiedział, słuchajcie, nie możecie już, musicie wyjść z raju, nie możecie zostać. Dlaczego? Dlatego, że nie mogli zostać w tym raju w przekonaniu właśnie, że wszystko jest okej, w przekonaniu takiej nieograniczoności, a jednocześnie już z grzeszną naturą. Ale ważnym jest też, żeby zapamiętać, że pierwsze ograniczenie pojawiło się już w raju i to jeszcze przed grzechem. Wszystko możecie, ale z tego jednego drzewa nie. Wiesz co? Nieograniczony, absolutnie i zupełnie nieograniczony jest tylko Bóg. Jest tylko On. I wiesz co? Wydaje mi się, że ograniczenia mogą być czasami dla nas dobre. One są cholernie trudne, ale jednocześnie są dobre. Może mają jakiś plan, może czegoś mają nas nauczyć, a może mają po prostu trzymać nas w bezpieczeństwie, albo może jest większa i szersza perspektywa, której po prostu nie widzimy i tak bardzo się boimy, że ktoś nas ograniczy. Tymczasem, jeżeli to Bóg ogranicza nas w jakiś sposób, to może dla naszego dobra? No bo zobacz, jest tak, że kiedy myślisz sobie o przepisach drogowych, wkurzasz się, że musisz jechać 50 na godzinę w całym tym mieście, to sobie myślisz, ale ja wiem jak jechać, ja jestem dobrym kierowcą, ja sobie poradzę, ja jestem uważny, ja jestem bardzo skoncentrowany, ja mogę jechać kawałek szybciej, to nic się nie stanie, tylko ten kawałeczek, albo ja tylko tutaj zaparkuję na chwilę, przecież wiadomo, że ja parkuję tutaj na chwilę. Nie chciałem nic złego zrobić, ja się po prostu bardzo spieszę. Ale kiedy chcesz zaparkować albo przejechać w dobrym miejscu, albo widzisz, jak ktoś naraża twoją rodzinę, dlatego że przekracza prędkość, myślisz sobie, gdzie jest policja i gdzie są ci ludzie, którzy powinni ich pilnować i ograniczać, bo tu jest ograniczenie prędkości i ono jest dla naszego bezpieczeństwa. Tak samo jest z finansami. Chciałbyś mieć nieograniczone, ale kiedy ktoś obok ciebie i twój sąsiad ma nieograniczone, zaczynasz się niepokoić, bo ma za duży wpływ na wszystko wokół i wszystko może, a ty wiesz, że człowiek, kiedy wszystko może, to może być źle. Tak samo, kiedy stoisz w kolejce do lekarza, kiedy chcesz się dostać i idziesz do lekarza i pukasz, a może jeszcze mnie przyjmie, przepraszam, bo wpuścicie mnie państwo na chwilę, ale kiedy sam czekasz w tej kolejce i ktoś co chwila wchodzi, ja tylko na chwilę, to masz się myślisz, kurczę, no ej, stary, no jest kolejka, jest jakieś ograniczenie, jest jakiś plan, ustaw się w niej. Tak samo możesz myśleć o przestępstwach, o władzy, tak samo możesz myśleć o walce o swoje. Myślisz sobie, że ty masz prawo o walkę o swoje. Nikt ci tego nie może zabrać. Ty możesz walczyć o swoją wolność, o swoją godność. Ale jednocześnie sobie myślisz, nie jestem pewien, czy policjanci, lekarze, czy nawet nauczyciele powinni strajkować i walczyć w ten sposób o swoją godność, bo przecież oni dbają nie tylko o naszą przyszłość, ale czasami nawet o nasze życie. Oni muszą być cały czas na posterunku. Oni mogą być ograniczeni, ja nie. Przypomnij sobie, ile razy w twoim życiu jakbyś sobie wysłał te obrazy i zobaczył, ile razy tak było w twoim życiu, że ty nie chcesz być ograniczony, a jednocześnie rozumiesz, że ograniczenia są dla dobra całego społeczeństwa i bardzo dobrze, że inni muszą ich przestrzegać. Tylko Bóg jest nieograniczony. I myślę, że to dobrze. Dlaczego Bóg nas ogranicza? Wyobrażam sobie taką scenę. Przecież w Biblii jest napisane, że Pan Bóg ma dla nas znacznie więcej niż marzymy i sobie zaplanujemy, niż możemy sobie w ogóle wyobrazić. Ma dla nas znacznie więcej, więc my stajemy przed Nim i kiedy tylko mielibyśmy możliwość dorwania się do stanięcia takiego naprawdę rzeczywistego przed Jego tronem, aczkolwiek dzięki Chrystusowi właśnie mamy taką możliwość, więc stajemy przed Nim i mówimy, Panie Boże, to moje marzenia i Twoje dla mnie są jeszcze lepsze i fajniejsze, prawda? Pan Bóg bierze tą listę i mówi, super, to są twoje marzenia. To chodź, ja ci przedstawię swojego syna. Pamiętacie, co powiedziałem? Bóg, tylko Bóg jest nieograniczony. A jednak, kiedy Bóg przychodzi na tą ziemię, dobrowolnie się ograniczył. I wyraźnie jest napisane, że wyrzekł się wszystkich swoich przywilejów i mocy, stał się jednym z nas, uniżył się i to aż do śmierci, i to krzyżowej, w totalnym, zupełnym posłuszeństwie i zależności od Ojca. Jezus, kiedy przychodzi, wyrzeka się siebie. Jezus jest kuszony nieograniczeniem. Kiedy diabeł do Niego przychodzi, mówi, słuchaj, patrz, wszystkie miasta, cała moc, wszystko możesz mieć, możesz udowodnić wszystkim, że to Ty jesteś Bogiem, ja Ci pokażę, jak to zrobić. Jezus mówi, nie. I wybiera służbę, w której jest zupełnie ostatni, jednocześnie będąc Bogiem, a pośród nas staje się sługą. Nie ma gdzie mieszkać, nie zbiera żadnych zasług. Tam go lubią, tam go nie lubią. Lud jest zmienny. Ostatecznie kończy na krzyżu, wyszydzony, poniżony. Ogranicza sobie wszystko. Ogranicza czas, w którym przychodzi, ogranicza miejsce, w którym może zwiastować Ewangelię. Ogranicza swoje wygody. To posłuszeństwo aż do końca oznacza całkowitą zależność. Jezus na ziemi jest ograniczony z własnej, nieprzymuszonej woli, ale to sprawia, że jest w zupełnej zależności od Ojca, a to z kolei sprawia, że Bóg odnosi zwycięstwo. Nie tylko w życiu swojego Syna na ziemi, w osobie Jezusa Chrystusa, ale zwycięstwo, które jest także dla nas. I widzisz, kiedy Gedeon wraca przez te miasta i mówi, tam miałem zrobić z wami porządek, bierze 77 naczelników i robi z nimi porządek. Znajduje tych, którzy rządzą w mieście i mówi, słuchajcie, teraz musicie ponieść swoją karę, 77. A wiecie co, mi to coś przypomina. Bo kiedyś ktoś zapytał Jezusa, ile razy mam przebaczyć swojemu bratu? Ile tam? 3, 7, ile razy? No ile razy? Nie 7, 77. Widzisz, kiedy Jezus wjeżdża do Jerozolimy i wszyscy kładą przed Nim te palemki, a dzisiaj mamy niedzielę palmową, jakby nie było, i wszyscy mówią, król wjeżdża i tak dalej, to na czym wjeżdża? Na osiołku. Czy wjeżdża ze świtą, która mu tam, wiecie, wturuje i poprawia mu płaszcz? O, bynajmniej. A za chwilę i tak wszyscy psioczą, bo nie jest tym królem, który zrobił tak, jak oni sobie wymarzyli. Za każdym razem Jezus się ogranicza, aby być bliżej nas, aby być totalnie posłusznym Ojcu i w ten sposób, w tej zależności zwycięża. W Biblii możemy znaleźć wiele imion Pana Boga. Bóg jest pokojem, Bóg jest wszechmocny, ale też jest napisane, że Bóg jest pasterzem, Bóg jest twierdzą. I sobie myślimy, o świetnie, Pan Bóg daje nam zieloną trawkę, ale zapominamy, że Pan Bóg też w takim razie, jeżeli jest pasterzem, robi zagrodę, do której nas wprowadza. A jeżeli myślimy o twierdzy, tak, to twierdza nas chroni od wrogów, ale zapominamy, że my też jesteśmy otoczeni nią w jakiś sposób i to dla naszego bezpieczeństwa. Czy rzeczywiście, kiedy zapytamy, dlaczego Bóg nas ogranicza, to jest obrazoburcze? Czy rzeczywiście ta niemożność, która jest czasami w naszym życiu, jest tak bardzo zła i tak bardzo niesprawiedliwa? I czy rzeczywiście Bóg chce, abyśmy właśnie na niej się skupiali? Czy tym samym tak naprawdę nie daje nam właśnie więcej? Bo widzicie, kiedy my myślimy o tym, że jesteśmy ograniczeni, to myślimy o tym, co spotyka nas tutaj na ziemi. Myślimy o naszych ograniczeniach czysto ludzkich, zdrowotnych, relacyjnych, miejscowych, środowiskowych, finansowych, najróżniejszych. Ale kiedy przychodzi co do odpowiedzialności przed Bogiem i kiedy przychodzi do kwestii wiary i tym podobne, to tutaj nie boimy się o nasze ograniczenia. Tutaj ich nawet nie dostrzegamy. Chcielibyśmy, żeby Pan Bóg zmienił nasze życie tak, żeby było wygodne, dobre i poukładane i żeby Madianici już nas po prostu nie atakowali, żebyśmy mogli sobie w spokoju mucić swoje zboże. Tymczasem On pozwala na to, żeby nas trochę pognębili. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy na powrót mogli do Niego wrócić, żebyśmy mogli lepiej Go zrozumieć, lepiej Go doświadczyć i być nieograniczeni, ale w naszej wierze, w to, kim On jest, jako właśnie nieograniczony Bóg. Pan Jezus, chociaż jest Bogiem nieograniczonym, ograniczył sam siebie po to, aby być w totalnie zależnym od Ojca. Jeżeli jest drogą, prawdą i życiem, to pokazał nam, jak ta droga powinna wyglądać. Tak samo pokazywał ją Izraelowi Bóg za czasów Gedeona. Zależni ode mnie, jesteście bezpieczni. Gedeon bohaterem? No cóż, takim samym jak każdy z nas. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który przynosi do naszego życia ograniczenia. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś nieograniczony, a nasze życie jest. Dziękujemy Ci za to, że dzięki temu, że im bardziej się poddajemy pod zależność Tobie, jesteśmy bardziej posłuszni Tobie, tym bardziej bezpieczni jesteśmy i tym lepiej Cię znając, tym bardziej możemy żyć w pokoju i miłości. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty pokazujesz nam, że to, co tutaj na ziemi, to ograniczenia pozorne, a wszystkie mają służyć tylko temu, abyśmy lepiej zrozumieli, kim jesteśmy w Twoich oczach i co dla nas zaplanowałeś. Boże, tak bardzo Cię proszę, abyśmy dzisiaj, Panie, nie myśleli, jak walczyć z tym, co nas frustruje, co nam się nie podoba, albo co nam się wydaje, że nas ogranicza, ale żebyśmy, Panie, umieli spojrzeć na to Twoimi oczami i widzieć, że Ty chcesz czasami ograniczyć całą armię po to, abyśmy mieli świadomość, że to Ty wygrałeś, a nie naszą mocą, żeśmy zwyciężyli. I dziękujemy Ci za to, że w swoim Synu, który wcale nie musiał, ale Ty pokazałeś i sam się ograniczyłeś, po to, aby pokazać nam drogę do zwycięstwa. Boże, dziękujemy Ci za to, że w tym grzesznym świecie Ty wciąż chcesz ratować nasze życie i pokazujesz, jak to robisz. I że sam zgodziłeś się na to, żeby ponieść największą cenę takiego ograniczenia. Panie Jezu, chcemy, żebyś to Ty żył w nas, a już nie my. Naucz nas myśleć i patrzeć na nasze życie z Twojej perspektywy. Naucz nas, żeby nasze życie nie było jak życie Gedeona, ale nasze życie, żeby było jak życie Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Tobie niech będzie chwała. W Twoim imieniu, w imieniu Jezusa. Amen. Być może 2 minuty takiej refleksji, kiedy w zaganianej Warszawie nie mamy na to w ogóle czasu w tygodniu. Być może te 2 minuty to będą jedyne w tym tygodniu. 2 minuty, kiedy zastanowisz się nad swoim życiem albo nad relacją z Bogiem, albo będziesz miał czas, żeby się pomodlić. Do tej refleksji teraz zapraszam. 2 minutki.